Bardzo serdecznie witam Państwa na kolejnym spotkaniu, na kolejnym wykładzie z cyklu Dominikańskiej Szkoły Wiary. Tak jak można zauważyć, w tym roku poruszamy się mniej więcej w przestrzeni różnych doświadczeń wiary. Dzisiaj witam serdecznie naszego zaproszonego gościa. Z tytułami to sobie daruję, bo Wojciecha Szczerbę, rektora Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej. Z tą nazwą szkoły też miałem kłopoty, więc Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna. Na temat tradycji protestanckiej, na temat tego, co nowego, co interesującego, co ubogacającego możemy znaleźć w tradycji bardzo szeroko pewno rozumianej i bardzo szeroko obejmującej duży okres czasu, jak sądzę, się z tym zapoznamy. Co ciekawego dla naszego rozumienia wiary możemy w tej tradycji znaleźć? Bardzo serdecznie zapraszam.
Czy ja mam użyć takiego mikrofonu bezprzewodowego? Tak.
Wstanę najpierw. Bardzo dziękuję za zaproszenie tutaj. Jestem naprawdę zaszczycony, że mogę być w tym pięknym miejscu, w tej wspaniałej sali, no i w tym kościele. Muszę powiedzieć, że jakkolwiek reprezentuję raczej środowiska ewangelickie, to ten kościół odegrał bardzo ważną rolę w moim rozwoju duchowym. W czasie, kiedy studiowałem, wielokrotnie, właściwie regularnie tutaj przychodziłem ze znajomymi na msze. To były dwudziestki, z tego co pamiętam. Tak, i od czasu do czasu też tutaj na duszpasterstwa akademickie. Naprawdę to były wspaniałe chwile, także bardzo czuję się zaszczycony, że mogę akurat być tutaj w tym kościele i trochę opowiedzieć o protestantyzmie, na tyle, na ile będę potrafił oczywiście. Zachęcam do zadawania pytań, jeśli coś będzie niejasne, coś będzie nie tak, będziecie chcieli Państwo skrytykować, to oczywiście jak najbardziej zapraszam do dyskusji. Mam nadzieję, że taka będzie po skończonym wykładzie, albo w międzyczasie. Wyobraźmy sobie, powiedzmy, XVI wiek, 31 października 1517 rok. To jest ten moment, który uchodzi... To jest ten moment, który uchodzi symbolicznie za początek reformacji. To jest ta chwila, kiedy zgodnie z podaniami, które są niekiedy krytykowane dzisiaj, dr Marcin Luther przybija swoje 95 tez do drzwi kościoła farnego w Wittenberdze. Prawda? W ten sposób odnosi się w sposób krytyczny do, w jego przekonaniu, nadużyć w obrębie kościoła rzymskiego w tamtym czasie. W szczególności odnosi się do procederu sprzedaży odpustów i do, jak twierdzi, niewłaściwie pojmowanej pokuty w kościele katolickim. Kiedy czytamy dzisiaj te tezy, no to widzimy, że właściwie, tak jak sobie wyobrażamy, czy tak jak widzimy protestantyzm później, właściwie nie do końca zawierają one jeszcze program protestancki. Może w zalążku. W dużej mierze to są kwestie, czy Luther mówi o kwestiach, które odnoszą się do moralności, do życia chrześcijańskiego, do tego, jakimi powinniśmy być chrześcijanami. I prawdę powiedziawszy, wydaje mi się, że gdybyśmy dzisiaj przeczytali te tezy, chyba wszyscy byśmy się z większością z nich zgodzili. Mam kilka tych tez, pozwolę sobie przeczytać. Na przykład teza pierwsza. Gdy Pan i Mistrz nasz, Jezus Chrystus, rzecze pokutujcie, to chce, aby całe życie wiernych było nieustanną pokutą. Albo teza na przykład 36. Każdy chrześcijanin, który za grzechy żałuje prawdziwie, ma i bez listu odpustowego zupełne odpuszczenie kary i winy. Albo teza 43. Należy pouczać chrześcijan, że ten, kto daje ubogiemu albo wspiera potrzebującego, lepiej czyni, niż gdyby kupował odpusty. Albo na przykład teza 45. Należy pouczyć chrześcijan, iż ten, co widzi ubogiego i mimo to kupuje odpust, ten nie odpust papieża nabywa, ale gniew Boży ściąga na siebie. No i takie bardziej krytyczne, pozwolę sobie na dwie takie, teza 82. Dlaczego jednak papież nie uwalnia wszystkich dusz z czyśćca z przyczyny najświętszej miłości i najwyższej potrzeby dusz, co byłoby rzeczą najsprawiedliwszą, gdy tymczasem nieskończoną ilość dusz uwolnił on dla podłej monety, złożonej na budowę bazyliki, a więc rzeczy małej wagi, albo teza 86. Dlaczego również nie buduje papież bazyliki świętego Piotra raczej za własne niż za pieniądze biednych chrześcijan? Wszakże jego majątek jest znaczniejszy od dóbr jakiegokolwiek bogatego Krezusa. Da? Tyle Luther. Także mniej więcej te tezy w ten sposób wyglądały. Starał się skrytykować to, co widział w ówczesnym kościele rzymskim, co nie do końca odpowiadało w jego przekonaniu duchowości chrześcijańskiej. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że odpusty pełnią określoną funkcję w teologii kościoła katolickiego, czy też pełniły. No i też potrzeby były znaczące w tamtym czasie, na przełomie XV i XVI wieku, a więc budowa Bazyliki Świętego Piotra, a więc odkupienie zagubionego Paliusza, arcybiskupa i tak dalej, i tak dalej. Tak czy inaczej, Luther się wobec tego sprzeciwił. Napisał, powiedzmy, i przybił te 95 tez. I być może te tezy byłyby niezauważone albo byłyby jednym z przejawów, powiedzmy, krytyki Kościoła Rzymskiego w tamtym czasie. No właściwie gdyby nie druk, który był w tamtym momencie, był niezwykle rozpowszechniony i także jego znajomi te tezy opublikowali, także w ciągu 2 tygodni właściwie one były znane w całej Rzeszy, w ciągu tygodnia w całej Europie, w ciągu miesiąca mniej więcej w Europie, natomiast rok później były studiowane nawet w Jerozolimie. Te tezy studiowali, czy te tezy powiedzmy przeczytali i odnieśli się do nich krytycznie, no, tacy intelektualiści ówczesnych czasów jak Tomasz Morus na przykład, czy Erasm z Rotterdamu, no i w naturalny sposób wzbudziły one zainteresowanie. Wzbudziły zainteresowanie również Watykanu, czego efektem była bulla Leona X z 1520 roku, Exsurge Dominem, w której zostały potępione te tezy i cała nauka Lutra. Luther został wezwany do odżegnania się od tych tez i udania się do Rzymu. No, oczywiście Lutrowi nie w smak było udać się do Rzymu, nic takiego nie zrobił, wręcz przeciwnie. Na co nauczanie Lutra zostało zakazane na niektórych uniwersytetach, na co Luther z kolei spalił publicznie tą bullę, na co z kolei została wydana następna bulla, prawda, Docet Pontificem Romanum, która rozpoczęła oficjalnie kontrreformację. Sam Luther w tej bulli został potępiony, jednak to potępienie, że tak powiem, nie spotkało się z aplikacją. No, dzięki potężnym protektorom, który miał w ówczesnej Rzeszy, w szczególności dzięki Fryderykowi Mądremu, księciu Saskiemu, który rzeczywiście sprawował taką odpowiednią protekcję, ochronę nad Lutrem, nawet sfingował swego rodzaju porwanie, umieścił go w Wartburgu, gdzie Luther mógł się zajmować rozwijaniem swoich nauk i gdzie reformacja rzeczywiście mogła się ustabilizować w jakiś sposób. No, tak czy inaczej, właśnie wtedy, w 1517 roku, rozpoczęła się reformacja, rozpoczął się ten proces odnowy Kościoła, jak go nazywamy, przynajmniej w naszych kręgach, zwany reformacją, rozpoczął się protestantyzm, no i równocześnie rozpoczęła się kontrreformacja. Sama nazwa protestant czy protestantyzm jest trochę późniejsza, mianowicie pochodzi ona z 1529 roku. Wtedy to na Sejmie Rzeszy w Spirze grupa ewangelików sprzeciwiła się decyzji cesarza Habsburga, prawda, Karola V Habsburga, który zabraniał przechodzenia z katolicyzmu na ewangelicyzm czy na luteranizm. No i luteranie sprzeciwili się temu, zaprotestowali, no i stali się protestantami. No i ta nazwa jakoś przylgnęła, z czasem stała się swego rodzaju martwą metaforą. Także dzisiaj również na ewangelików wielokrotnie, niejednokrotnie mówimy protestanci, chociaż nie wiemy przeciwko czemu protestują, jakoś tak bardziej pozytywny stał się ta nazwa, być może. Natomiast jeśli chodzi o same powiedzmy wytyczne protestantyzmu, chyba po raz pierwszy spotykamy ją w wyznaniu augsburskim, czyli pierwszym, czy konfesji augsburskiej, czyli w pierwszym takim oficjalnym dokumencie, no napisanym nie tyle przez Lutra, co przez jego bliskiego znajomego i współpracownika Filipa Melanchtona, w którym po raz pierwszy, przynajmniej w sposób zalążkowy, zostały określone te główne tezy protestantyzmu, z którymi wszystkie kościoły protestanckie do dzisiejszego dnia się zgadzają. To jest tak zwane sola, jedynie albo tylko. Jak brzmią te tezy? A więc przede wszystkim sola scriptura, więc tylko pismo albo jedynie pismo. Więc jedynie pismo stanowi autorytet w sprawach wiary i praktyki chrześcijańskiej. Wyłącznie pismo jest tym głosem Boga do człowieka. Wszelkie nauki ludzkie, wszelkie nauki kościelne, wszelkie wypowiedzi jakichkolwiek autorytetów zawsze muszą być sprawdzane w świetle Słowa Bożego. Jeśli są zgodne ze Słowem Bożym, mogą się ostać, jeśli są niezgodne, należy je odrzucić. Sola Scriptura. Solus Christus, jedynie Chrystus, jest pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. Nie ma innego pośrednika. Chrystus jako Bóg ma pełny wgląd, pełne zrozumienie metafizyki, rzeczywistości boskiej. Jako człowiek jest we wszystkim, oprócz grzechu, jak mówi list do Hebrajczyków, doświadczony, tak jak i my jesteśmy. Rozumie z nas, równocześnie widzi Boga. Także może być jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. Jest wcielonym Słowem Bożym. Sola gratia, tylko łaska. Żaden człowiek nie jest w stanie zapracować sobie na zbawienie, bo nikt nie jest w stanie być tak świętym, żeby święty Bóg mógł go zaakceptować. Nie ma takiej możliwości. Człowiek jest zdeprawowany, upadły. No, zgodnie z koncepcjami świętego Augustyna, zgodnie z teoriami Lutra czy Kalwina, człowiek jest zdeprawowany, biorąc pod uwagę wpływ grzechu pierworodnego. A więc jeśli Bóg chce go zbawić, to musi zrobić to z łaski, za darmo, bo człowiek nie zapracuje na to. A więc daje mu to zbawienie, ofiarowuje mu to zbawienie, bo go kocha. No i sola fide, tylko wiara. Jeżeli człowiek może przyjąć to zbawienie, to tylko poprzez wiarę. To jest ten akt uchwycenia ręki Boga, którą ten wyciąga do człowieka. Więc sola scriptura, solus Christus, sola gratia, sola fide i soli deo gloria. Tylko Bogu należy się chwała. Bóg jest tym, który inicjuje zbawienie, który wykonuje zbawienie. Jemu wyłącznie należy się chwała. Oddawanie chwały jakiemukolwiek stworzeniu, jakiemukolwiek innemu człowiekowi byłoby oczywiście bałwochwalstwem. Więc to byłyby te główne tezy reformatorów, główne tezy protestanckie, które do dziś dnia są wspierane, czy pod którymi podpisują się wszystkie właściwie wyznania protestanckie, czy też denominacje protestanckie. Jeżeli miałbym w taki bardzo prosty sposób powiedzieć, no, czym tak naprawdę charakteryzuje się protestantyzm, to powiedziałbym, że jedna z takich najbardziej charakterystycznych rzeczy to bezpośredni dostęp człowieka do Boga, co wynika może z bardziej horyzontalnego niż wertykalnego ujęcia Kościoła. A więc między człowiekiem a Bogiem nie stoi Kościół, który by interpretował tego Boga dla człowieka, ani człowieka dla Boga. No, Kościół jest wspólnotą wiernych. Mówimy w tradycji protestanckiej o powszechnym kapłaństwie. Wszyscy jesteśmy kapłanami, wszyscy jesteśmy równi. Jeżeli mówimy o Kościele, to mówimy o wspólnocie wiernych, która pielgrzymuje do Boga i wspiera siebie nawzajem. Ale nasza relacja z Bogiem jest bezpośrednia. Czyli to byłaby jedna taka rzecz, która jest niezwykle charakterystyczna. No niezwykle charakterystyczna rzecz dla protestantyzmu to rzeczywiście sola scriptura. Powiedziałbym, że to jedna z chyba najważniejsza spośród tych tez reformacyjnych. No i w jakimś sensie próba odejścia od tego klasycznego podziału na rzeczywistość świętą i rzeczywistość świecką, sacrum profanum. W przekonaniu reformatorów wszystko jest sakrum. A więc kiedy myślimy o życiu społecznym, o pracy, o kulturze, o tym, kim jesteśmy, o naszym wolnym czasie, wszystko powinno być sakrum. Wszystkim należy służyć Bogu, z czego wynika między innymi protestancka etyka pracy, tak jak ją odczytujemy w pismach reformatorów, czy później w dziełach Maxa Webera itd., itd. A kiedy mówimy o protestantyzmie dziś, to w tradycję tę włączamy właśnie kościoły, które wyrosły z nauki reformatorów XVI wieku, a więc Marcina Lutra, Filipa Melanchtona, a więc Jana Kalwina, czy Ulrycha Zwingliego, jak również później powiedzmy braci Wesleyów, a więc mówimy o kościele ewangelicko-augsburskim, czyli kościele luterańskim, mówimy o kościele ewangelicko-reformowanym, a więc kalwińskim, i mówimy o kościele ewangelicko-metodystycznym, który wyrasta z tradycji anglikańskiej. Równocześnie jednak, kiedy mówimy o protestantyzmie dziś, to mówimy również o kościołach, które wyrosły w późniejszych falach reformacji. I coraz częściej te kościoły określamy mianem kościoły ewangelikalne. To są kościoły, które w jakimś sensie właśnie wyrastają z tych następnych fali reformacji z przekonaniem, że ta pierwsza fala reformacji, albo pierwsza reformacja Lutra, Kalwina, Zwingliego i tak dalej, rzeczywiście dokonała reformacji doktryny, natomiast ona niekoniecznie przełożyła się na reformę, powiedzmy, kultu, liturgii, sposobu sprawowania form, powiedzmy, eklezjalnych. I te kościoły dążą do, no w jakimś sensie do, powiedziałbym bardzo nieładnie, kompatybilizacji w jakimś sensie zarówno doktryny, jak i formy istnienia kościoła, więc uproszczenia tych kościołów. Więc to są kościoły, które wyrastają, i za chwilę o tym powiemy, z nurtów anabaptystycznych, z nurtów pietystycznych, purytańskich, jeśli chodzi o Anglię, z wielkich przebudzeń amerykańskich. I tutaj włączamy takie kościoły jak Kościół Chrześcijan Baptystów i kościoły pochodne, kościoły pentakostalne, czyli Kościół Zielonoświątkowy na przykład i tego typu wspólnoty, które no właściwie cechuje, jeśli miałbym powiedzieć, no przede wszystkim właśnie fakt, że upatrują stanie się chrześcijanie, czy bycie chrześcijanie z nawróceniem i nowonarodzeniem, które ujmują liturgię bardzo, w bardzo prosty sposób. O ile pierwsze kościoły ewangelickie mają liturgię bardzo zbliżoną do kościoła rzymskokatolickiego, tyle w kościołach ewangelikalnych niejednokrotnie liturgia praktycznie nie istnieje. To są kościoły, które przyjmują tylko dwa sakramenty, a więc wieczerzę pańską, chrzest i wieczerzę pańską, przy czym wieczerzę pańską ujmują w sposób symboliczny, to jest tylko pamiątka tego, co się kiedyś wydarzyło. No i to są kościoły, które kładą wielki nacisk na postawę, czy na, tak, na postawę ewangelizacyjną. I warto o nich mówić może z tego względu, że kiedy myślimy o współczesnym protestantyzmie, to to są właśnie te kościoły, które rozwijają się najszybciej. Szczególnie kiedy myślimy o państwach trzeciego świata, o Azji, o Ameryce. W rzeczywistości, kiedy myślimy o protestantyzmie, wielokrotnie właśnie protestantyzm oznacza kościoły ewangelikalne, które rozwijają się bardzo dynamicznie we współczesnym świecie. Niekoniecznie tak się dzieje z kościołami tradycyjnymi. Kiedy mówimy o protestantyzmie, też, no, to jest jedna z rzeczy, która też odróżnia katolicyzm od protestantyzmu. Kiedy mówimy o protestantyzmie, trudno mówić o jedności administracyjnej. Tak prawdę powiedziawszy, trudno jest powiedzieć o jakimś jednym kościele, który byłby, to jest właśnie kościół protestancki, jest tym właściwym reprezentantem protestantyzmu. No, tak nie jest. Tych kościołów, denominacji, wspólnot jest wiele. Ale może pomimo tego, że nie ma jedności administracyjnej między tymi kościołami protestanckimi, to mimo wszystko jest coś, o czym można by powiedzieć jedność wyznaniowa. Że te kościoły i denominacje protestanckie rzeczywiście są bliskie sobie, jeśli chodzi o podstawowy, o trzon doktrynalny, o podstawowe wierzenia, na tyle, że rzeczywiście istnieje między nimi bardzo bliska współpraca. Rzeczywiście te kościoły dążą do odtworzenia tej pierwotnej wiary chrześcijan. Są przekonane, prawda, o tej nieomylności Biblii, która jest wyrażona również w nauczaniach pierwszych soborów powszechnych, w tych tezach reformacyjnych, sola gratia, sola scriptura, solus Christus, sola fide, soli deo gloria i tak dalej, i tak dalej. No i równocześnie są to wspólnoty, które łączy przekonanie, że wiara człowieka, ta bliska relacja człowieka z Bogiem, ona musi przekładać się na odpowiednią postawę moralną. Musi przekładać się na bezwarunkowy szacunek wobec drugiego człowieka. Zgodnie z tymi biblijnymi słowami Chrystusa z Ewangelii Mateusza, że wszystko, co uczynilibyście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Teraz, kiedy myślę o reformacji w tym mieście, we Wrocławiu, czy też w Breslau w XVI wieku, to myślę, że to jest dobry przykład może właśnie takiej tego rodzaju reformacji, która niekoniecznie, no, która z jednej strony ma wymiar doktrynalny, a z drugiej strony też taki czysto społeczny, czysto pragmatyczny wymiar. Reformacja tutaj rozpoczęła się dość wcześnie, w 1523 roku, czyli właściwie 6 lat po reformacji Lutra. Pierwsze oficjalne nabożeństwo miało miejsce 21 października i wtedy w kościele Marii Magdaleny właśnie został wprowadzony w urząd proboszcza ewangelickiego już wtedy ksiądz doktor Jan Hess. Co ciekawe, właściwie po tym nabożeństwie Wrocław bardzo szybko stał się w olbrzymiej części protestancki, dzięki w dużej mierze też wsparciu ówczesnej Rady Miasta. Ci, którzy przechodzili na luteranizm, czy też na wiarę ewangelicką, w szczególności duchownie, ale nie tylko, wielokrotnie sprzedawali swoje szaty liturgiczne, swoją biżuterię, swoje kosztowności, powiedzmy. Z tego, co wiem, na rynku była ustawiona wielka szkatuła, tam wrzucano te pieniądze, uzyskane ze sprzedaży tych rzeczy i te pieniądze później były wykorzystane do tego, żeby zbudować przytułki, żeby zbudować szpital, przeznaczyć te pieniądze na stypendia dla ubogiej, ale zdolnej młodzieży i tym podobne rzeczy. Wydaje mi się, że to jest dobry przykład może takiej właśnie tego typu przemiany czy reformacji, która niekoniecznie ma wymiar jedynie doktrynalny, ale również pragmatyczny, wymiar powiedzmy szacunku wobec drugiego człowieka. No i kiedy myślimy o protestantyzmie, w jaki sposób, czy kiedy myślimy o Wrocławiu, w jaki, protestanckim Wrocławiu, w jaki sposób rozwijał się od XVI wieku właściwie do II wojny światowej, to widzimy, że rzeczywiście to miasto wydało wiele znaczących postaci, które były związane, czy które były tutaj wyrazicielami wiary protestanckiej, a więc na przykład, nie wiem, Friedrich Schleiermacher, który pomógł w stworzeniu chyba pierwszego ekumenicznego wydziału teologii tutaj właśnie na Uniwersytecie Wrocławskim. Czy Paul Tillich, jeden z najwybitniejszych teologów XX wieku, który mniej więcej 100 lat temu tutaj obronił swoją pracę doktorską. Czy Rudolf Bultmann, który przebywał tutaj przez kilka lat, potem pisał swoje komentarze. Czy Dietrich Bonhoeffer, który tutaj narodził się we Wrocławiu i został zamordowany w czasie, pod koniec II wojny światowej, po tym, kiedy razem z innymi osobami brał udział w spisku na życie Hitlera. No, oczywiście też inne osoby związane były czy z Wrocławiem, czy z Dolnym Śląskiem, jak Jakub Behme, czy Kaspar Schwenkfeld, czy Angelus Silesius, oczywiście przed konwersją na katolicyzm. A w moim przekonaniu to jednym z tych myślicieli ewangelickich, który największy wpływ miało na nas wszystkich chyba dzisiaj, no to oczywiście Alzheimer, który tutaj tworzył i tutaj zdiagnozował swoją chorobę, znaczy nie swoją, który zdiagnozował tutaj chorobę. Także tyle tytułem wstępu, jeśli chodzi o protestantyzm, w różnym jego ujęciu. I w tym ujęciu tradycyjnym i powiedzmy bardziej współczesnym. Ja chciałbym troszeczkę bardziej skupić się właśnie na tym protestantyzmie ewangelikalnym, jako że, tak jak powiedziałem, on chyba najbardziej dynamicznie rozwija się dzisiaj we współczesnym świecie, a równocześnie budzi sporo kontrowersji. Także pozwolę sobie skupić się przez jakiś czas na tym właśnie rodzaju protestantyzmu. Otóż czym tak naprawdę jest właśnie ów ewangelikalizm? Aha, no ja rzeczywiście jestem rektorem ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej, to o czym innym mógłbym mówić w takim razie. Kiedy myślę o ewangelikalizmie, no to oczywiście muszę powiedzieć, że to kalka językowa tutaj na naszym gruncie, prawda, pochodzi, jest to proste tłumaczenie słowa evangelical z języka angielskiego i po prostu odnosi się do Ewangelii, czy też tak do Ewangelii. No podobnie jak wcześniej słowo evangelisch z niemieckiego i tak dalej. Jest to słowo, które ma status neologizmu, w związku z czym budzi pewne kontrowersje, pytania, nie wiadomo co z nim zrobić, ale faktem jest, że kiedy skupiamy się na literaturze przedmiotu, to słowo to coraz bardziej no, jednak ugruntowywuje się tutaj na rynku, powiem nieładnie, polskim i coraz częściej jest stosowane na określenie pewnej specyfiki w obrębie tradycji protestanckiej. Jest rzeczywiście kilka wybitnych osobowości, które piszą na temat ewangelikalizmu. Jedną z osób, które zajmowały się tym problemem, jest ksiądz biskup Andrzej Siemieniewski, który swój doktorat i swoją habilitację, z tego co pamiętam, właśnie poświęcił nurtom ewangelikalnym. Także chociażby z tego względu warto poświęcić im chwileczkę. A więc kiedy myślimy o tym pojęciu ewangelikalizm, no myślę, że z drugiej strony, że jest to taki prosty derywat słowa Ewangelia. I właściwie no, mamy takie trzy główne derywaty w języku polskim. Więc mamy ewangelicki, ewangeliczny i ewangelikalny. Ten ewangelicki, no tak jak powiedziałem, odnosi się głównie do kościołów, które wyrastają z reformacji XVI wieku, a więc kościół ewangelicko-augsburski, ewangelicko-reformowany, ewangelicko-metodystyczny. Kiedy myślimy o tym pojęciu ewangeliczny, no to wydaje się, że to jest najszersze w swoim ujęciu słowo, bo czy pojęcie, czy termin, ponieważ odnosi się, no z jednej strony określa wszelkie nurty, które są zgodne z wartościami ewangelicznymi, czy w ogóle z nauczaniem Pisma, a więc nie tylko z tradycji protestanckiej, a więc niejednokrotnie również nurty, powiedzmy, i katolickie, i prawosławne będą określane mianem ewangeliczne. Z drugiej strony no to pojęcie ewangeliczne też wielokrotnie stosuje się na określenie kościołów właśnie tej drugiego nurtu reformacji, więc kościołów nurtu baptystycznego czy anabaptystycznego, kościoły pentakostalne, czy też organizacje, powiedzmy, które zrzeszają te kościoły, a więc w Polsce to będzie na przykład Alianz Ewangeliczny. No i są to kościoły, tak jak powiedzieliśmy, które są wierne tym głównym tezom reformacyjnym, w szczególności sola scriptura. Są to te kościoły, które przede wszystkim, które bycie chrześcijaninem wiążą przede wszystkim z nawróceniem i nowonarodzeniem. To są te kościoły, które wykazują tą silną postawę ewangelizacyjną. Równocześnie było kilka kościołów, czy ciągle są takie kościoły, czy też denominacje tutaj w Polsce, które noszą nazwę ewangelicznych, a więc istniał taki kościół, Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, to taki konstrukt komunistyczny właściwie był, który zrzeszał 5 kościołów i istniał od 1947 roku do 1988 roku. I być może z tego względu, że to słowo jest tak szerokie i swego rodzaju też obciążone pewną tradycją tutaj na gruncie polskim, wydaje się, że dzisiaj coraz częściej używamy tego pojęcia ewangelikalizm. Jest on w jakimś sensie synonimem tego pojęcia ewangeliczny, o tyle, o ile odnosi się do tego nurtu kościołów, drugiego nurtu reformacji. Ewangelikalizm określa ten ponadwyznaniowy nurt w obrębie tradycji protestanckiej, który ma określoną specyfikę teologiczną, określoną specyfikę pobożnościową. Równocześnie wydaje się, że też w jakimś sensie wyrasta dzisiaj ponad czy poza tradycję protestancką. Więc czym jest taki ewangelikalizm, jeśli myślimy o jego genezie? Wydaje się, że powinniśmy powrócić tutaj do XVII czy XVIII wieku, chociaż kiedy czytamy opracowania samych kościołów ewangelikalnych, to wielokrotnie powracają zdecydowanie wcześniej. Chętnie odwołują się do wszelkich nurtów odnowy, czy też nurtów takich kontestacyjnych, które miały na celu odnowę kościoła. A więc wielokrotnie będą się odwoływały, czy to do franciszkanów, czy to do Jana Husa, który pamiętamy w 1410 roku w Konstancji oddał swoje życie na stosie, czy do Jana Wycliffa, powiedzmy, który w XIV wieku bronił koncepcji pisma w językach lokalnych, mówił o takim bardziej demokratycznym zarządzaniu kościoła i tak dalej. Rzeczywiście wpłynął na Jana Husa i na późniejszych reformatorów. Ale wydaje się, że rzeczywiście XVII-XVIII wiek to jest ten moment, kiedy de facto ewangelikalizm się rozpoczyna. A u jego podstaw w dużej mierze kryje się ortodoksja kalwińska, czy też reformowana. A więc ta, która wywodzi się od nauki Jana Kalwina i Zwingliego, Ulrycha Zwingliego, którzy w pewnym momencie, powiedzmy, ta tradycja szwajcarska się połączyła. A więc niejednokrotnie w kościołach ewangelikalnych znajdujemy odniesienia do koncepcji predestynacji. Pamiętamy, która mówi o wyborze do zbawienia. Wielokrotnie znajdujemy to przekonanie o totalnej deprawacji człowieka, o nieutracalności zbawienia. Z tej tradycji reformowanej też wielokrotnie wywodzi się to przekonanie, czy ta prostota kultu, prostota wiary, prostota liturgii i też demokratycznie zarządzane wspólnoty. Wielokrotnie kościoły ewangelikalne odchodzą od hierarchicznej struktury na rzecz właśnie bardziej demokratycznego zarządzania i myślimy, że wydaje się, że korzenie znajdujemy właśnie tam w tej tradycji reformowanej. No a kiedy mówimy o tradycji reformowanej, no to oczywiście powinniśmy powiedzieć o nurtach anabaptystycznych, które wywodzą się z tradycji reformowanej na gruncie szwajcarskim. Pamiętamy, że mniej więcej 1523-27 rok, wtedy odłączają się, czy odłącza się grupa radykalnych wiernych od Zwingliego, twierdzą, że Zwingli poszedł, czy sprzeniewierzył się w prawdziwej wierze na rzecz ówczesnej władzy. No i publikują takie artykuły schleitheimskie z 1527 roku, które są podstawą, powiedzmy, nauki anabaptystycznej. Ci anabaptyści, powiedzmy, z jednej strony, powiedzmy, powstają z nich nurty bardziej radykalne i ci walczą, z drugiej strony tu Münster będzie, powiedzmy, takim dobrym przykładem, że rzeczywiście straszne rzeczy się działy, no ale z drugiej strony będą też nurty bardziej umiarkowane, a więc na przykład taki Menno Simons, który daje początek menonitom i baptystom, czy powiedzmy Jakob Huter, który tutaj na Morawach daje początek huterianom. Zasadniczo anabaptyści mówią o czymś takim, że chrzest należy udzielać osobom dorosłym. Nie jest on, chrzest jest symbolem, czy potwierdza, powiedzmy, przyjęcie danej wiary, nie powinien być traktowany analogicznie do obrzezania w Starym Testamencie. A więc powinien być udzielany osobom, które świadomie przyjmują wiarę. Anabaptyści mówią o czymś takim, że należy czytać Pismo Święte w językach narodowych, bo Pismo Święte jest głosem Boga do człowieka. Wieczerza Pańska. Wieczerzę Pańską należy rozumieć w sposób symboliczny, a więc nie ma żadnej transsubstancjacji, nie ma żadnej konsubstancjacji, jak twierdzą luteranie. Nie ma nawet rzeczywistego duchowego rzeczywistej duchowej obecności Chrystusa w wieczerzy, jak twierdzi Kalwin. Nie, mówimy wyłącznie o symbolicznej obecności Chrystusa. Równocześnie nasza wiara powinna być prosta, mówią anabaptyści, i musimy żyć w sposób święty. Taki rygoryzm moralny jest tym, co rzeczywiście charakteryzuje anabaptystów. I wydaje się, że te nurty właśnie anabaptystyczne później wpływają na inne ruchy odnowy w obrębie tradycji protestanckiej. A więc pietyści na przykład, luterańscy, którzy w XVI czy w XVII wieku, powiedzmy, zaczynają dochodzić do głosu. I tutaj mamy czy Filipa Szpenera, czy też Augusta Frankego, którzy w swoich publikacjach znowuż dążą do tego, żeby odtworzyć tą żywą wiarę pierwszych chrześcijan, żeby żyć tą swoją wiarą, żeby głosić tą wiarę, żeby wierzący czytali Pismo Święte i to Pismo Święte, żeby zmieniało ich życie. August Franke w Halle zakłada szereg szkół słynnych, właściwie prawie do dzisiaj, do tego stopnia, że właściwie w pewnym momencie trudno było zostać pastorem luterańskim, który by przez te szkoły w Halle nie przeszedł. I ci właśnie pietyści zakładają również szkoły na Śląsku Cieszyńskim. Także polski luteranizm w dużej mierze wyrasta z tych nurtów pietystycznych, które dążą właśnie do odtworzenia pierwotnej wiary. Podobnie na gruncie anglosaskim mamy do czynienia z purytanami, którzy dochodzą do władzy po śmierci Marii I Stuart, prawda? To jest mniej więcej połowa XVI wieku, później Elżbieta I panuje i wtedy powracają do Anglii ci wszyscy protestanci, którzy w międzyczasie przebywali w Genewie czy w kalwińskich Niderlandach, którzy ze swoimi właśnie tutaj przekonaniami znowuż dążą do tego, do jak mówią, oczyszczenia prawdziwej wiary ze wszelkich oznak papizmu. Tak mówili nieładnie wtedy. Okay. No i z kolei te nurty pietystyczne wpływają na nurty, czy też ruchy odnowy na kontynencie amerykańskim. A na gruncie amerykańskim mówimy o wielkich przebudzeniach amerykańskich. I to będzie XVIII-XIX wiek, takie trzy wielkie fale przebudzenia, właściwie które objęło miliony ludzi w tamtym kontekście. Pewnie z naszej lektury czy z filmów pamiętamy tych charyzmatycznych kaznodziejów, którzy wychodzą na ulicę, stają na pudełkach, głoszą Słowo Boże, wzywają do nawrócenia, do odrzucenia wszelkiego grzechu, poddania się Chrystusowi. To są mniej więcej ta specyfika przebudzeń amerykańskich. Pierwsza fala miała miejsce mniej więcej w 30-40 latach XVIII wieku. To jest ten moment, kiedy imigranci przybywają z Europy, właśnie pietystyczni i purytańscy, i anabaptyści również. Potem mamy przełom XVIII-XIX wieku, tutaj te przekonania milenarystyczne, że to koniec świata się zbliża. No i w ogóle to jest oświecenie, którego nienawidzą ówcześni anabaptyści, pietyści, purytanie, raczej bronią tutaj tradycji romantycznej. No i potem to jest koniec XIX wieku, gdzie z kolei rodzą się nurty charyzmatyczne i tutaj między innymi powstaje Kościół Zielonoświątkowy, wtedy z tego Holiness Movement, który gdzieś na gruncie metodystycznym powstaje. Także mniej więcej powiedziałbym, że to są te korzenie, z jakich ewangelikalizm wyrasta. Prawda? I to może, co jest ważne, to, że zarówno na gruncie anabaptystycznym, pietystycznym, purytańskim, wielkich przebudzeń amerykańskich, nie tylko te kwestie, powiedzmy, doktrynalne były ważne, one może w pewnym momencie schodzą na drugi plan, co właśnie kwestie pobożnościowe, które muszą się przekładać na święte życie człowieka codziennie, tam, gdzie jest. Prawda? Więc widzimy, że ci, którzy są w jakimś sensie wprzęgnięci w te ruchy odnowy, w naturalny sposób wpływają na życie społeczne dookoła. A więc mamy takiego Williama Wilberforce'a, który walczy przez całe swoje życie o zniesienie ustawy o handlu niewolnikami na gruncie brytyjskim i rzeczywiście udaje mu się to później. Widzimy Armię Zbawienia, która powstaje, prawda, jako kościół i która walczy o to, żeby poprawić warunki bytowe, no w szczególności nieletnich, a więc dzieci, które pracują, więc kobiet, warunki więźniów, prawda? Widzimy Kuipera, który pomaga w jakimś sensie w rozwoju demokracji. Widzimy służbę socjalną, która się rozwija. Także wydaje się, że razem z tymi ruchami odnowy, no, te przemiany społeczne również idą w parze przynajmniej. No i tutaj rodzi się ewangelikalizm jako taki nurt ponadkonfesyjny. W naturalny sposób znajduje on swoje miejsce, czy w kościele luterańskim, szczególnie w Missouri, w Stanach Zjednoczonych, czy w kościołach reformowanych, tu kościoły prezbiteriańskie będą, czy w kościele anglikańskim. Do dzisiaj funkcjonuje ten low church, który jest właśnie takim odłamem ewangelikalnym w obrębie anglikanizmu, czy metodyzm, czy baptyzm i tak dalej. No w jakimś sensie wyrasta ponad te denominacje ewangelikalizm. I w naturalny sposób jest nurtem konserwatywnym ewangelikalizm, bo dąży do odtworzenia tej pierwotnej wiary uczniów Chrystusa, apostołów i uczniów Chrystusa. Jest konserwatywny teologicznie, ponieważ no, dąży do powrotu do korzeni biblijnych i w sposób literalny również odczytuje Biblię. No i z jednej strony pięknie, z drugiej strony, no, kiedy myślimy o tym, w którym kierunku zmierza ewangelikalizm, szczególnie przełomu XIX i XX wieku, no to widzimy, że bardzo często wiąże się z kontestacją tych współczesnych czy ówczesnych, powiedzmy, trendów kulturowych. A więc widzimy, że ewangelikalizm i ten, powiedzmy, konserwatywny protestantyzm bardzo mocno przeciwstawia się ówczesnym tezom oświecenia, no bo oświecenie jest humanistyczne, stawia na piedestale człowieka, a nie Boga. A więc ewangelikałowie, powiedzmy, będą bronili romantyzmu, który opowiada się za duchem, taki heglowski, powiedzmy, heglowska wersja, a nie oświecenia. Ewangelikalizm będzie bardzo mocno sprzeciwiał się teologii liberalnej, no bo teologia liberalna szuka w jakimś sensie objawienia poza Biblią, w porządku naturalnym. Jest to nie do przyjęcia dla tych konserwatywnych nurtów protestanckich. Ewangelikalizm będzie bardzo mocno sprzeciwiał się emancypacji kobiet, no bo apostoł Paweł mówi, że w liście do Koryntian pamiętamy, że kobiety mają siedzieć cicho na nabożeństwach. Przepraszam za język. Będzie bardzo mocno sprzeciwiał się ewolucji ewangelikalizm, no bo kiedy odczytujemy literalnie Księgę Rodzaju, no to Księga Rodzaju mówi o 6 czy 7 dniach stworzenia w sposób literalny. Czy w końcu też ewangelikalizm będzie bardzo mocno sprzeciwiał się takiej historyczno-krytycznej analizie czy odczytaniu Biblii, no bo w ten sposób twierdzą, że niszczy się Słowo Boże, objawienie Boże. Efektem czegoś takiego, czy efektem, powiedzmy, tych wszystkich tych trendów było to, że kiedy myślimy o ewangelikalizmie właśnie początku XX wieku, to w dużej mierze jest to taki nurt separatystyczny i w dużej mierze no jednak fundamentalistyczny, trzeba to powiedzieć. Na szczęście po II wojnie światowej znalazło się kilka osób, czy powiedzmy kilka ośrodków, które dokonały, no znowuż by należałoby powiedzieć, reformacji, czy też reformy tego ewangelikalizmu. Więc takie osoby jak Billy Graham na przykład, czy kilka szkół, powiedzmy, teologicznych, czy powiedzmy seria wydawnictw i tak dalej, które sprawiły, że ewangelikalizm zaczął otwierać się na nowe trendy kulturowe, a więc egalitaryzm społeczny, który wydaje się czymś oczywistym dzisiaj. Również ewangelikalizm zaczął otwierać się na nowe opcje teologiczne, a więc zaczął w jakimś sensie przyjmować nauczanie właśnie tych neoortodoksów, których do tej pory potępiał, a więc Karla Bartha, Rudolfa Bultmana, Dietricha Bonheffera tutaj wrocławskiego, czy też ewangelikalizm zaczął się otwierać też na działania ekumeniczne, czego efektem był no, szereg takich dokumentów, jak no, taki słynny dokument Evangelicals and Catholics Together na przykład z lat 80. I wydaje się, że kiedy myślimy o współczesnym ewangelikalizmie, w szczególności europejskim, no to jest właśnie ten ewangelikalizm zreformowany. Być może powinienem nazywać go postewangelikalizmem. Natomiast na gruncie amerykańskim różnie to wygląda. Wydaje się, że ciągle mamy do czynienia z wieloma takimi nurtami, które są fundamentalistyczne. No cóż, osobiście żałuję, ale cóż zrobić. I teraz, jeśli chodzi o specyfikę doktrynalną, powiedziałbym tak, że ewangelikalizm, tak jak go dzisiaj pojmuję, właśnie w tym ujęciu europejskim, dwudziestowiecznym czy dwudziestopierwszowiecznym, powiedziałbym, że rzeczywiście ewangelikalizm u swych podstaw dążył i dąży do tej radykalnej przemiany życia na podstawie literalnej, czy na podstawie, powiedzmy, wiernego odczytania Biblii. jest przede wszystkim wierny tej tezie sola scriptura. Pismo jest rzeczywiście ważne dla protestantów, w szczególności ważne jest tutaj w obrębie tych nurtów ewangelikalnych. Równocześnie wierny jest tym innym zasadom, a więc sola gratia, sola fide, solus Christus, sola Dei Gloria i tak dalej. Jest wierny również tym pierwszym symbolom wiary chrześcijańskiej, a więc wyznaniom wiary, a więc apostolskie wyznanie wiary, nicejskie wyznanie wiary, nicejsko-konstantynopolitańskie wyznanie wiary, nicejsko-konstantynopolitańskie wyznanie wiary z dodatkiem filioque, czemu sprzeciwiają się prawosławni i tak dalej, i tak dalej. I wydaje się, że ewangelikalizm rzeczywiście jest wierny tym podstawowym postanowieniom doktrynalnym, w szczególności jeśli chodzi o Trójcę Świętą, w szczególności jeśli chodzi o chrystologię. To, co jest specyficzne może dla tych nurtów konserwatywnych w obrębie protestantyzmu, dla nurtów ewangelikalnych, to specyfika pobożnościowa. A więc rzeczywiście ten nacisk na bliską relację z Bogiem. Z jednej strony poprzez modlitwę, to niejako głos człowieka do Boga, z drugiej strony poprzez lekturę Pisma Świętego, to słuchanie głosu Boga do człowieka. Również poprzez praktyczną akceptację Słowa Bożego, a więc to, że staramy się, żeby nasze życie odzwierciedlało naukę Słowa Bożego. A więc tak jak mówi apostoł Paweł, żeby uświęcenie rzeczywiście szło w parze z usprawiedliwieniem. No i oczywiście nowe narodzenie. Rzeczywiście ewangelikalizm bardzo mocno podkreśla fakt, że chrześcijaninem człowiek staje się wtedy, kiedy rodzi się na nowo, kiedy oddaje swoje życie Bogu i kiedy Bóg wkracza w to życie, wyłącznie z łaski, wyłącznie przez wiarę w Chrystusa. No i wyrazem tego nawrócenia musi być odpowiednia postawa etyczna, a więc to uświęcenie, no i oczywiście postawa ewangelizacyjna, a więc to, która łączy się z tym przekonaniem, że jeżeli rzeczywiście Bóg zbawia człowieka i jeżeli w Piśmie odnajdujemy tą drogę zbawienia, to powinniśmy dzielić się z innymi. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że kiedy myślimy o różnych nadużyciach, to najprawdopodobniej tutaj właśnie jest to miejsce, gdzie być może najwięcej dochodzi do największej ilości nadużyć gdzieś na pograniczu swego rodzaju prozelityzmu i tym podobnych postaw. To, co charakteryzuje jednak protestantyzm, i tu zarówno ewangelikalizm, jak i protestantyzm tradycyjny, to jeszcze raz ten pluralizm doktryny, znaczy szeroko pojęty pluralizm, prawda, jest rzeczywiście, kiedy mówimy o protestantyzmie, kiedy mówimy o ewangelikalizmie też, to właściwie mówimy o ruchu ponadkonfesyjnym, który wyrasta ponad kościoły, ponad wspólnoty, ponad denominacje. I wydaje się, że tu możemy powiedzieć, że rzeczywiście mamy wspólny trzon doktrynalny i to jest to, co jest niezwykle ważne, co jest fundamentalne. Natomiast te wszystkie inne rzeczy nazywamy za filozofami adiafora, rzeczy drugorzędne. I te pozostają rzeczywiście w gestii poszczególnych denominacji, w gestii poszczególnych wiernych. I są to rzeczy, które są niedookreślone, powiedzmy, albo co do których rzeczywiście możemy się różnić. A więc na przykład, jeśli myślimy o protestantyzmie szeroko pojętym, naprawdę niedookreślone są kwestie eklezjalne, czyli kościelne. I mamy bardzo wiele struktur i bardzo wiele modeli, które funkcjonują na gruncie protestanckim. Więc z jednej strony wszystkie kościoły protestanckie bardzo mocno podkreślają ten uniwersalny charakter kościoła, a więc to, że wszyscy, którzy jesteśmy chrześcijanami, wszyscy, którzy jesteśmy nowonarodzeni, rzeczywiście jesteśmy członkami kościoła uniwersalnego, niejako członkami ciała Chrystusa, posługując się tą metaforą biblijną. Natomiast z drugiej strony widzimy, że w protestantyzmie jest duża swoboda, jeśli chodzi o na przykład sposoby zarządzania kościołami. A więc widzimy kościoły, które są episkopalne i mają bardzo rozbudowaną hierarchię kościelną, ale z drugiej strony widzimy kościoły, które są kongregacjonalne, a więc bardziej demokratyczne. No i widzimy też takie kościoły, które w ogóle nie mają żadnej struktury, jak na przykład wspólnoty braci plymuckich, gdzie wydaje się, że nie ma w ogóle żadnej struktury, a w końcu są to setki tysięcy ludzi na całym świecie. Podobnie jeśli chodzi o kwestie urzędów. Są kościoły, które są bardzo hierarchiczne i odnoszą się do biskupów, prezbiterów i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony mamy kościoły, tak jak wolni chrześcijanie, nawet obecnie tutaj we Wrocławiu mamy kilka zborów wolnych chrześcijan, którzy nie mają żadnych urzędów. Nawet pastor nie jest pastorem. Tak naprawdę wszyscy są równi. Podobnie jeśli chodzi o kwestie liturgii. Są kościoły takie jak kościół ewangelicko-augsburski, luterański, na Kazimierza Wielkiego, prawda? Kiedy jesteśmy tam na nabożeństwie, właściwie duża część liturgii pokrywa się albo zbieżna jest z liturgią Kościoła katolickiego. A z drugiej strony mamy taki kościół kwakrów na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie nie ma żadnej liturgii, nabożeństwo polega na czymś takim, że siedzi grupa przyjaciół, jak siebie nazywają, w ciszy i ten odzywa się, który otrzymuje swego rodzaju objawienie. Prawda? Także mamy do czynienia z zupełnie inną strukturą, powiedzmy, kościoła. Co ciekawe, te kościoły, akurat kościoły kwakrów w dużej mierze składają się z intelektualistów. No, może taką mają potrzebę panowie z uniwersytetów. Tak czy inaczej. Również jeśli chodzi o kwestie charyzmatów, mamy do czynienia z bardzo różnymi podejściami w obrębie kościołów protestanckich. Więc jest mnóstwo kościołów charyzmatycznych, gdzie oczywiście glosolalia i różnego rodzaju, prawda, tutaj kwestia darów Ducha Świętego, kwestia mówienia językami, no jest niezwykle ważna. No a z drugiej strony mamy takie kościoły jak kościół właśnie ewangelicko-augsburski, który twierdzi, że no to są dary, które właściwie były specyficzne dla pierwszych pokoleń chrześcijańskich i zasadniczo dzisiaj nie ma potrzeby, żeby się ujawniały, w związku z czym się nie ujawniają. Również te kwestie, co do których kościoły protestanckie się zgadzają, są interpretowane w różny sposób. A więc na przykład wszystkie kościoły protestanckie zgadzają się, czy wskazują, że są zasadniczo dwa sakramenty. Tak jak powiedzieliśmy, sakrament chrztu i sakrament Eucharystii. Ale są interpretowane w różny sposób, a więc Kościół ewangelicki będzie traktował bardzo podobnie chrzest jak Kościół katolicki. Mamy do czynienia z niemowlętami, które są chrzczone na znak przyjęcia do Kościoła. A z drugiej strony mamy kościoły nurtu baptystycznego, które twierdzą, że no wyłącznie osoby świadome powinny być ochrzczone jako znak wcześniejszego przyjęcia wiary. Albo Wieczerza Pańska, prawda? Z jednej strony mamy kościoły luterańskie, które przyjmują koncepcję konsubstancjacji, a więc twierdzą, powiedziałbym, że w podobny sposób do Kościoła katolickiego, że do substancji chleba i wina zostaje dodana substancja krwi i ciała Chrystusa, więc niezastąpiona, tak jak w transubstancjacji katolickiej, ale dodana. A z drugiej strony mamy kościoły tradycji reformowanej, a więc kalwińskie, które mówią, że Chrystus jest obecny w sposób rzeczywisty i szczególny, ale duchowy. No a z trzeciej strony mamy kościoły właśnie nurtu anabaptystycznego, które mówią, że w czasie wieczerzy powracamy do pamiątki, czy powracamy w sposób pamiątkowy do wydarzenia, które odbyło się 2000 lat temu. A więc mamy do czynienia tutaj z różnymi interpretacjami tych samych doktryn tak naprawdę, chociaż tak jak powiedziałem, to podstawowe przekonania są podobne. Także kiedy mówimy o jakiejś organizacji protestantyzmu, no tak naprawdę trudno powiedzieć, nie ma czegoś takiego. Trudno powiedzieć, ilu jest wszystkich protestantów na świecie. No, pewnie setki milionów ludzi, ale ile dokładnie to nie wiadomo, bo nie ma jednej organizacji, która by zrzeszała wszystkich protestantów. Jest to absolutnie niemożliwe. A z drugiej strony, no, jeśli myślimy o tych różnych kościołach protestanckich, to widzimy całe mnóstwo różnych inicjatyw, projektów, akcji, misji interkonfesyjnych. A więc i misje społeczne, misje kościelne, przekłady Biblii, działania społeczne, działania dla różnych grup młodzieży. No, tego jest mnóstwo właściwie na całym świecie. Istnieje mnóstwo unii między kościołami protestanckimi. Jeśli chodzi o kościoły ewangelikalne, w ogóle nie ma problemu ze współpracą. Jeśli chodzi o kościoły tradycyjne, jest właśnie mnóstwo unii, ołtarza, powiedzmy, i słowa między kościołami protestanckimi. I może tutaj na koniec tej części, powiedzmy, wykładowej, chciałbym powiedzieć, że na gruncie polskim, może takim dobrym przykładem organizacji, która jednak stara się łączyć ze sobą kościoły protestanckie, głównie tego nurtu ewangelikalnego, to jest taka organizacja, która nazywa się Alians Ewangeliczny w Rzeczpospolitej Polskiej. I to jest stowarzyszenie, które istnieje w sposób formalny od 2000 roku, posiada swoją strukturę, swoją stronę, swoją hierarchię itd., itd. I ono skupia w tej chwili kilkadziesiąt kościołów czy denominacji tutaj na gruncie polskim, cały szereg organizacji również chrześcijańskich i posiada swoje wyznanie wiary. I to wyznanie wiary chciałbym przeczytać, bo myślę, że bardzo dobrze ono uwypukla fakt, że z jednej strony właśnie ten że protestantyzm, szczególnie właśnie w tym ujęciu ewangelikalnym, kładzie nacisk na kwestie podstawowe, a te kwestie, pozostałe kwestie traktuje jako drugorzędne. One rzeczywiście pozostają w gestii albo denominacji, albo wspólnot, albo poszczególnych wierzących. A więc na gruncie, a więc powiedzmy na stronie Aliansu Ewangelicznego w Rzeczpospolitej Polsce znajdujemy takie wyznanie wiary, które jest dosłownym tłumaczeniem Światowego Aliansu Ewangelicznego i brzmi ono następująco. Wierzymy, że Pismo Święte pochodzi od Boga, jest przez Boga natchnione, nieomylne, w pełni wiarygodne oraz że jest najwyższym autorytetem we wszystkich sprawach wiary i postępowania. Wierzymy w jednego Boga, odwiecznie istniejącego w trzech osobach, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Wierzymy w Pana naszego Jezusa Chrystusa, Boga objawionego w ciele, w Jego narodzenie z dziewicy, w Jego bezgrzeszne ludzkie życie, w Jego boskie cuda, w Jego odkupieńczą śmierć, w Jego cielesne zmartwychwstanie, w Jego osobisty powrót w mocy i chwale. Wierzymy w zbawienie zgubionego i grzesznego człowieka dzięki przelanej krwi Pana Jezusa Chrystusa przez wiarę, niezależnie od uczynków i odrodzenie przez Ducha Świętego. Wierzymy w Ducha Świętego, którego zamieszkanie w wierzącym czyni go zdolnym do prowadzenia świętego życia, do świadectwa i pracy dla Pana Jezusa Chrystusa. Wierzymy w jedność Ducha, wszystkich prawdziwie wierzących, Kościół, czyli ciało Chrystusowe. Wierzymy w zmartwychwstanie, zarówno zbawionych, jak i zgubionych. Zbawionych ku życiu, zgubionych ku potępieniu. Dziękuję bardzo. Zapraszam do dyskusji, jeśli macie Państwo jakieś pytania, chcielibyście, żebym coś rozwinął, to oczywiście z radością zdaję sobie sprawę, że to, co tutaj zrobiłem, to straszliwy skrót myślowy, jeśli chodzi o protestantyzm.
Zrobimy teraz 10-minutową przerwę i po niej przystąpimy do pytań. Z tyłu jest kawa, herbata, co Państwo sobie życzą.